Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Możemy mówić o historycznej chwili, o kamieniu milowym na drodze do pojednania i poszukiwania jedności między kościołami, podkreślił watykański sekretarz stanu przed rozpoczynającą się w poniedziałek podróżą papieża do Szwecji.
W Madrycie do chwały ołtarzy wyniesieni zostali czterej benedyktyni. Są to kolejni hiszpańscy męczennicy z 1936 roku.
Trudna sytuacja spowodowana wojną domową w Sudanie Południowym jest przedmiotem wielkiej troski Ojca Świętego, mówi metropolita stołecznej Dżuby.
Witamy 29 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
To historyczna chwila, kamień milowy na drodze pojednania i wspólnego poszukiwania jedności. Tak rozpoczynającą się w poniedziałek pielgrzymkę Ojca Świętego do Szwecji określa kardynał Pietro Parolin. Watykański sekretarz stanu w poprzedzającym ją obszernym wywiadzie udzielonym papieskiej telewizji podkreślił, że będzie ona konkretnym owocem prowadzonego już od ponad pół wieku dialogu między katolikami i luteranami.
Wizyta Franciszka w Lund i Malmö jest związana przede wszystkim z odbywającymi się tam uroczystościami 500-lecia reformacji, która spowodowała trwające przez wieki podziały, krwawe walki, wojny religijne i prześladowania. Także obchodzone do tej pory rocznice często miały charakter polemiczny i prowokujący. Kardynał Parolin podkreśla, że tym razem będzie inaczej.
Per la prima volta.
Po raz pierwszy katolicy wraz z papieżem i luteranie razem upamiętnią 500-lecie reformacji. Jestem przekonany, że możemy mówić o historycznej chwili, o kamieniu milowym na drodze do pojednania i wspólnego poszukiwania jedności między kościołami i wspólnotami kościelnymi. A ten tak ważny moment jest owocem dialogu, który rozwinął się w ostatnich 50 latach, począwszy od Soboru Watykańskiego II. To dialog, który pozwolił na przezwyciężenie trudności, budowanie zaufania między obydwiema stronami i postawienie go w dobrym świetle, zgodnie z tą zasadą, którą określił już święty Jan XXIII, że to, co nas łączy, jest czymś więcej niż to, co dzieli i rozłącza.
W czasie wizyty w Szwecji papież spotka się także ze wspólnotą katolicką krajów skandynawskich. Na stadionie w Malmö odprawi mszę w uroczystość Wszystkich Świętych. W Szwecji katolicy stanowią niewielką część społeczeństwa. Ich wspólnota rozrasta się przede wszystkim dzięki imigrantom. Watykański sekretarz stanu wskazuje, że obecność i gesty papieża w czasie tej pielgrzymki pomogą także w dalszym zacieśnianiu relacji między katolikami i luteranami.
Wierzę, że obecność papieża będzie silnym bodźcem dla wspólnoty katolickiej do kontynuowania drogi poszukiwania jedności, drogi ekumenicznej. Dziś wybór ekumenizmu jest nieodwracalny i mimo tego, że napotykał i nadal napotyka na trudności, trzeba śmiało iść naprzód. W tym sensie wspólnota katolicka w Szwecji, która składa się z wielu elementów i wciąż jest ubogacana kolejnymi, może współpracować ze wspólnotą luterańską właśnie poprzez dawanie chrześcijańskiego świadectwa.
Kolejnych czterech męczenników, którzy ponieśli śmierć w Hiszpanii podczas prześladowań kościoła w latach 30. ubiegłego wieku, czci się od dzisiaj jako błogosławionych. Są to benedyktyni zamordowani w 1936 roku, ojciec José Anton Gómez i jego trzej towarzysze męczeństwa.
Nowi błogosławieni to czterej benedyktyni z madryckiego klasztoru Montserrat, który ufundował król Filip IV w XVII wieku. Kiedy w Hiszpanii wybuchło prześladowanie religijne, wspólnotę tworzyło siedmiu mnichów. Schronienie znaleźli u znajomych i przyjaciół. Przełożony wspólnoty, ojciec José Anton, z narażeniem życia odwiedzał ambasadę Rumunii, gdzie odprawiał msze dla osób, które tutaj znalazły schronienie. Schwytany przez milicjan, został rozstrzelany 25 września 1936 roku. Podobny los spotkał trzech innych benedyktynów, z których najmłodszy miał 35 lat. Trzem pozostałym udało się przeżyć wojnę domową. Nowi błogosławieni dołączyli do blisko 60 benedyktynów, którzy zginęli za wiarę w Hiszpanii w latach 30. XX wieku. Łącznie liczba męczenników z okresu wojny domowej, kanonizowanych bądź beatyfikowanych, wynosi 1584. Wiele procesów jest wciąż w toku. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dzisiejszej beatyfikacji w katedrze Almudena w Madrycie przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynał Angelo Amato przypomniał, że benedyktyńscy męczennicy żyli zgodnie z regułą świętego Benedykta, która nakazuje złem za zło nie odpłacać, krzywdy nie wyrządzać, a wyrządzone cierpliwie znosić, miłować nieprzyjaciół, złorzeczącym nie złorzeczyć, ale raczej ich błogosławić, dla sprawiedliwości znosić prześladowanie.
E così si comportarono i nostri martiri.
Taką postawę mieli nasi męczennicy, rozstrzelani we własnej ojczyźnie, zabici z zimną krwią nie jako złoczyńcy, ale jako kapłani. Jeden z nich, ojciec Antolin, który już w 1918 roku, będąc misjonarzem w Meksyku, uratował się z tamtejszych prześladowań, prowadzony był na miejsce kaźni z innymi 430 osobami. Umarł, wołając: niech żyje Chrystus Król. Czterej benedyktyni dołączają dziś do 1600 męczenników hiszpańskich beatyfikowanych począwszy od 1987 roku. To ogromna rzesza wiernych, którzy poświęcili życie, by zapobiec dechrystianizacji Hiszpanii. Wspominając męczenników, Kościół chce napomnieć wszystkich, wierzących i niewierzących, by nie powtarzali już takich faktów horroru i śmierci, ale podejmowali codziennie gesty życia, spotkania, gościnności i zrozumienia.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Trudna sytuacja spowodowana wojną domową, jaka od lipca bieżącego roku znowu toczy się w Sudanie Południowym, jest przedmiotem wielkiej troski papieża. W tych dniach na zaproszenie Ojca Świętego przedstawiciele trzech głównych wyznań chrześcijańskich tego najmłodszego państwa świata gościli w Rzymie. Po ich spotkaniu z Franciszkiem o komentarz do wydarzeń w Sudanie Południowym poprosiliśmy metropolitę stołecznej Dżuby, arcybiskupa Paolino Lucudu Loro.
Rozmawialiśmy o sytuacji w naszym kraju. Jest wojna, giną ludzie, są uchodźcy, ludzie przebywają w obozach. Odczuwa się wielkie rozczarowanie istniejącą sytuacją. Ludzie czują, że nie ma rządu. Nawet jeżeli jest prezydent, wygląda tak, jak gdyby go nie było. Jest dużo lęku. O wszystkim tym mówiliśmy Ojcu Świętemu. I my, jako Kościół, staramy się, jak potrafimy najlepiej, nieść w tej sytuacji pomoc. Poprosiliśmy także papieża, aby odwiedził nasz kraj. Odpowiedział nam: jestem z wami, cierpię z wami i żyję z wami. Pragnę odwiedzić Sudan Południowy.
Moment przed świtem kroniki wojny i nadziei z Aleppo to tytuł książki proboszcza katolików obrządku łacińskiego w tym umęczonym syryjskim mieście. Franciszkanin ojciec Ibrahim al-Sabah zaprezentował ją w Rzymie.
Sytuacja jest dramatyczna. Brakuje słów, by opisać to, co dzieje się w Aleppo. Ludzie żyją bez prądu, nieraz bez wody. 80% z nich nie ma pracy, a ceny żywności niebotycznie wzrosły. Pociski spadają na szkoły, szpitale, kościoły, meczety, a również na domy mieszkalne i ulice. Czynią wiele szkód nie tylko budynkom, ale też ludziom. Nie widać drogi wyjścia i nie ma dla Aleppo rozwiązania militarnego. A tymczasem wszystkie walczące strony są przekonane, że uda im się takie rozwiązanie osiągnąć. Przeżywamy tu sytuacje bardzo niebezpieczne. Kiedyś, podczas wieczornej, niedzielnej mszy świętej, na którą przychodzi najwięcej ludzi, w chwili rozdawania komunii w kościół uderzył pocisk rakietowy. Był celowo wymierzony w kopułę i mógł zabić około 100 osób. Odbił się jednak od kopuły i spadł na boczne zadaszenie, niszcząc je zupełnie. Byliśmy wszyscy steroryzowani, a szereg osób odniosło lekkie rany. Jednak od razu podjęliśmy na nowo drogę wiary i nadziei.
E abbiamo subito ripreso il cammino della fede e della speranza.
Proboszcz z Aleppo zwrócił uwagę, że coraz liczniejsi mieszkańcy miasta opuszczają je. Plaga emigracji dotyka najbardziej grupy mniejszościowe, w tym zwłaszcza chrześcijan. Franciszkanie trwają tam jednak nadal i starają się pomóc tym, którzy pozostali.
We Lwowie 25-lecie istnienia obchodzi katolicki program radiowy. Jest to pierwszy taki program, jaki powstał po upadku Związku Radzieckiego i reaktywowaniu struktur kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.
Początki programu sięgają roku 1991, kiedy to po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości pojawiła się możliwość emitowania polskojęzycznego programu o charakterze religijnym. Audycja początkowo trwała godzinę. Realizowana była w studiu publicznego Radia Lwowskiego na Wysokim Zamku. Po pewnym czasie została przeniesiona do prywatnego Radia Niezależność, którym nadawana jest po dzień dzisiejszy. Tak początki działalności radiowej we Lwowie wspomina biskup Marian Buczek, senior diecezji charkowsko-zaporowskiej, związany z programem od początku jego istnienia.
Ludzie religijnego radia w języku polskim tutaj nie słyszeli. Przekazywało się informacje z kościoła miejscowego lwowskiego, z Ukrainy, tak samo z kościoła polskiego i z kościoła powszechnego. I tak zresztą jest do dzisiaj, bo takie zadanie radia. Księża, którzy tym się zajmowali, sobie dobierali ludzi, i ci ludzie, jako ludzie świeccy, wolontariusze, bardzo dużo się udzielali w tym i to jest wielka zasługa tego naszego radia.
Aktualnie program trwa 2 godziny i nadawany jest w każdą niedzielę od godziny 19 do 21. Ma charakter magazynu radiowego i skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. O godzinie 20 można wysłuchać bloku informacyjnego życia Kościoła na świecie i na Ukrainie. Program nadawany jest w języku polskim i redagowany jest przez wolontariuszy. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Do odrzucenia projektu prawa o przemocy w rodzinie wezwał rosyjskich senatorów przewodniczący Komisji Patriarchatu Moskiewskiego do spraw rodziny, ochrony macierzyństwa i dzieci. Ksiądz Dmitrij Smirnow wystąpił w Radzie Federacji Rosyjskiej.
Ksiądz Smirnow stwierdził, że próba przedstawienia rodziny jako miejsca najbardziej zagrożonego przemocą wobec kobiet i dzieci budzi ogromne zaniepokojenie. Jego zdaniem za tymi próbami stoi radykalizm niektórych środowisk głoszących antyrodzinne ideologie oparte na niebezpiecznych kłamstwach. Projekt prawa omawianego w Radzie Federacji określił jako dosłowną kalkę praw obowiązujących w Niemczech i krajach Europy Zachodniej. Wprowadzenie w życie tego prawa doprowadzi do nieuzasadnionego mieszania się organów państwa w życie poszczególnych rodzin i otworzy drogę dla zalewu propagandy niszczącej podstawowe komórki społeczne. Według słów księdza Smirnowa, rodzina jest najbezpieczniejszym miejscem dla kobiet i dzieci, a małżeństwo to nie zagrożenie, ale czynnik zapobiegający przestępstwom. Na zakończenie swojego wystąpienia podkreślił niezastąpioną wagę roli kobiety w pielęgnowaniu ogniska domowego i wychowaniu dzieci przy jednoczesnym wsparciu ze strony ojca. Żadna instytucja nie zastąpi rodziny jako miejsca wzrastania człowieka i przygotowania go do życia w społeczeństwie. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Chronić, wspierać, podtrzymywać i umacniać rodziny w każdy możliwy sposób, szczególnie w chwilach, gdy przeżywają trudności. To główne przesłanie listu pasterskiego, jaki biskupi Zimbabwe skierowali do wiernych.
Przywołując fragmenty posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia, przypominają oni potrzebę współodczuwania i bliskości w doświadczaniu kruchości natury ludzkiej. Dlatego ważną rzeczą jest, by towarzyszyć małżonkom, dzieląc ich radości, ale także smutki i troski, by z nimi nieść ich ciężary. Jest rzeczą niepokojącą, czytamy w liście, jeżeli proboszczowie i biskupi uważają, że małżeństwo to tylko akt administracyjny, a przecież tym, co jest konieczne, to towarzyszenie człowiekowi, a nie osądzanie go.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.